Bardzo gorąco w naszym studio witamy dzisiaj księdza doktora habilitowanego Tomasza Tułodzieckiego, biblistę, moderatora dzieła świętego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Pozdrawiamy księdza profesora, witamy serdecznie.
Witam serdecznie również.
I rozpoczynamy od właśnie od modlitwy. Lektury. Od lektury, a potem wcześniej modlitwa do Ducha Świętego, jak zawsze.
O, tak.
Prosimy o światło i potem także lektura Pisma Świętego, lektura na najbliższą niedzielę. Jest to niedziela, szósta niedziela zwykła, 11 dzień lutego. Przybądź Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Duchu Święty, bądź z nami. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Tyś mam ucieczką i moją radością. Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: wyznaję mą nieprawość Panu. A Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby wśród ludu. Czytanie jest Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Prosimy księdza profesora.
Witam jeszcze raz wszystkich radiosłuchaczy w naszym cotygodniowym programie, gdzie poszukujemy głębszego sensu i wyjaśnienia lektury czytań mszalnych, które będą nam towarzyszyć w najbliższą niedzielę. Warto przypomnieć sobie, że ta niedziela kończy okres karnawału w tym roku. Jesteśmy u progu Wielkiego Postu. W przyszłym tygodniu, środa popielcowa, rozpoczniemy okres pokuty, nawrócenia, a doświadczania także Bożego Miłosierdzia, o którym też bardzo dużo dzisiaj słyszymy w czytaniach. I warto też zauważyć, że w najbliższą niedzielę świętujemy Dzień Chorego w Kościele, 11 lut. Nikt nie dobierał specjalnie pod ten dzień naszych czytań i taki jest właśnie też zamysł Kościoła i jakby ta wielka mądrość Kościoła i to prowadzenie Ducha Świętego właśnie z tego wynika, że doskonale te czytania, zwłaszcza pierwsze i Ewangelia, komponują się z treścią tego dnia, współbrzmią, współgrają, ponieważ bardzo dużo tu jest ludzkiego nieszczęścia, ludzkiej choroby, ludzkiej dolegliwości, bardzo szczególnych zresztą, może nie tyle właśnie nas dotykających, ale na pewno nas interesujących i warto na nie zwrócić uwagę. I może zacznijmy od pierwszego czytania i króciutki komentarz do tego bardzo dla nas nietypowego przepisu, ale bardzo ważnego dla Żydów, o trądzie. Wyjaśnienie, co to jest trąd, jak bardzo mocno musiał on dotykać, ingerować w życie Izraelitów Starego Testamentu. Wiemy, że nawet siostra Mojżesza, Miriam, została w pewnym momencie tą chorobą dotknięta, ale ludzi tych musiało być sporo, duża ilość, skoro aż dwa rozdziały, Księga Kapłańska, więc ta centralna w Pięcioksięgu i najmłodszy kodeks prawa, który był pisany już wiele stuleci po wyjściu, nadal się zmagał z tymi zagadnieniami, czyli ta choroba musiała dotykać wiele osób przez stulecia i dlatego bardzo precyzyjne przepisy, które właściwie zarezerwowano ocenę tej choroby dla kapłanów. Kapłani stawali się w Starym Testamencie też w dużej mierze lekarzami. To jest bardzo ważne dla nas dziś spostrzeżenie. I oni decydowali, oceniali tak naprawdę o dalszym ludzkim życiu, bo trędowaty, jak słyszymy z opisu Księgi Kapłańskiej, właściwie przestawał żyć. Tracił wszystko, tracił całą swoją tożsamość, przynależność. Okrutne przepisy są w stosunku do bardzo drastyczne i radykalne w stosunku do ludzi trędowatych. Mówiono nawet, że kiedy trędowaci, ponieważ musieli opuścić swoje miejscowości, swoje wsie, swoje miasta, gdzie żyli, swoje rodziny, domy, tracili wszystko. I widzimy opis trędowatego, jego obraz jest tragiczny. Wszystko w bezładzie, podarte, brudne i całkowity zakaz zbliżania się do zdrowych osiedli i skupisk ludzkich. A jeśli by zbliżał się taki trędowaty zbyt nachalnie, zbyt mocno, to należało go obrzucić kamieniami. Tutaj go dzisiaj nie słyszymy, ale takie były przepisy. Czyli w zasadzie można było mu bez winy zadać śmierć, gdyby stwierdzono, że ta odległość się zbyt mocno zmniejszyła. Ukamienować go po prostu. I widzimy, że w zasadzie ten człowiek trędowaty, jeśli ta choroba trwała, jeśli nie można było stwierdzić poprawy, umierał za życia. Nie wracał już do normalnych warunków, normalnych relacji ludzkich. Wyobraźmy sobie taką sytuację w młodej rodzinie, kiedy ojciec czy matka, młody małżonek, młoda poślubiona kobieta stwierdza się u niej trąd i swoją największą miłość, być może już dziecko, musi opuścić na zawsze i nie wolno jej się zbliżyć do ludzkich siedlisk. A co więcej, strasznie cierpi, bo sama choroba jest też, jak wiemy, trądu bardzo przykra. Niedawno, zresztą kilka tygodni temu, dwa tygodnie chyba temu obchodziliśmy Dzień Trędowatych, niedziela, jedna z niedziel była temu poświęcona. A zatem dotykamy dzisiaj bardzo szczególnego przepisu, bo u nas choroba trądu jest fizycznie raczej nieznana, chyba że ktoś ją przyniesie z tych rejonów zagrożenia Bliskiego Wschodu czy Północnej Afryki, ale generalnie nie znamy tej choroby, niemniej jednak jest ona pewnym wielkim symbolem, bo na to chcemy też dziś zwrócić uwagę, Starego Testamentu. Tam jest fizycznie doświadczalne, ale ma też swoje symboliczne znaczenie, o którym powiemy sobie bardziej przy komentowaniu Ewangelii, ale stanowi pewne tło, jak wielka tragedia dotyka człowieka, który jest trędowaty. Taką chorobę u niego stwierdzono. Jest umarłym za życia tak naprawdę, wykluczonym z wszelkiego społecznego życia, środowiska. Teraz przechodząc do czytania drugiego z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, z rozdziału 10, tu też dotykamy bardzo praktycznych przepisów. Najmniejszy, ponieważ Paweł, pisząc do Koryntian, zajmuje się codziennymi problemami, codziennymi kłopotami tych ludzi. Jest to bardzo duża gmina, a więc były tam problemy małżeńskie, problemy z hierarchią kościelną, też pierwszą, które się tam pojawiają. Dzisiaj dotykamy konkretnie bardzo prostego problemu, wydaje nam się prostego. Znowu dotyka Paweł kwestii pokarmów, też jedzenia. Jest to pewna wypadkowa jego refleksji na ten temat. A problem stanął bardzo konkretny, czy należy mięso, ofiary, to co składamy, składano, bo my nie składamy oczywiście, ale czy to co Koryntianie ewentualnie składali i poświęcali bożkom, czy jest to pokarm, który może być przywrócony i można go z niego skorzystać, czy można go również spożywać. I Paweł mówi tak, ponieważ żaden bożek nie istnieje, a więc składa się coś czemuś, czego nie ma. A więc nie ma też tego poświęcenia, nie ma też tej ofiary tak naprawdę. Bo żaden bożek, nie możemy udowodnić jego obecności, jego istnienia. Wszystko to jest pewien pozór, pewna rzecz bardzo, tak powiem, ulotna, przemijająca, nieistniejąca, krótko mówiąc. A więc właściwie tak jakby ten czyn nie zaistniał. Więc wszystko to, co tam złożono, można wykorzystać ponownie. Ale Paweł zaznacza, gdyby to jednak gorszyło kogoś, kto nie do końca jest przekonany do naszych poglądów, do naszej wiary, to dla spokoju sumienia, a też dla zachowania pewnego pokoju, równowagi, stabilności, należy powstrzymać się od tychże pokarmów, nie prowokować tutaj dyskusji, nie prowokować tutaj konfliktów, bo z błahego powodu można wywołać bardzo poważne konsekwencje. I to tyle, ile Paweł dzisiaj nam mówi w takich bardzo konkretnych sprawach, ale jednocześnie też zaznacza, że przede wszystkim bardzo interesuje się codziennością. Zwraca uwagę nawet na małe detale, na małe, wydawałoby się, kłopoty ludzkie. I to jest ważne, że Pismo Święte też w takie codzienne życie chce ingerować, chce próbować nam podpowiedzieć różne dobre rozwiązania. Zawsze dobre, bo za tym kryje się Bóg. A On nie może podpowiadać człowiekowi czegoś złego, czegoś nieprawego. I to Bóg też dziś objawia. Jemu zależy na losie ludzkim, na ludzkim szczęściu i jest wrażliwy na ludzką biedę. I przechodząc teraz do Ewangelii, którą dzisiaj czytaliśmy, zobaczmy, że tutaj mamy scenę wyjątkową. Warto też w ogóle sobie w kontekście tej dzisiejszej sceny z Ewangelii Świętego Marka, bo ona się pojawia już w rozdziale pierwszym tego ewangelisty, przypomnieć inne sceny ewangeliczne, które mówią o spotkaniu Jezusa z trędowatym. Tutaj taką wzorcową i jakąś taką wyjątkową rolę pełni perykopa z Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy to Pan Jezus spotyka się z 10 trędowatymi, z których tylko, jak pamiętamy, jeden jest zdolny przyjść z powrotem i podziękować Panu Jezusowi za doznany cud w jego życiu. I jest to Samarytanin. Oczywiście tam wiemy, że jest to taka specjalna technika pisania świętego Łukasza, w której on wyróżnia właśnie pogan, którzy potrafią nawiązać dobre relacje z Jezusem Chrystusem, nie pochodząc z narodu wybranego, jednak w nim rozpoznają właśnie Mesjasza. Ale widzimy z tego opisu właśnie Łukaszowego, czy dziś Markowego, że Pan Jezus szczególnie też, tak jak i Księga Kapłańska, rozdział 13 i 14 poświęca trądowi, tak też Pan Jezus interesuje się tymi ludźmi. Nie chce się jakby pogodzić z ich nieszczęściem. Jest wcielonym Synem Bożym. A więc sam Bóg przychodzi do człowieka, a Bóg miał na celu i w planie ludzkie szczęście. Stworzył wszystko dobre. A więc choroba jest jakby czymś przeciwstawnym, przeciwnym, czymś, na co Bóg nie chce pozwolić generalnie, jeśli może ingerować i może pomagać, tak jak wtedy, kiedy Jezus był między nami obecny, to natychmiast Bóg reagował na to nieszczęście. Ponieważ jest tutaj spotyka się z czymś, co jest jakby przeciwne boskiej osobie, boskiej naturze też, która wszystko planuje dobrze i szczęśliwie. I Pan Jezus czyni coś wyjątkowego, ponieważ zbliża się do tych ludzi. Oczywiście przepisy, które cytowaliśmy z Księgi Kapłańskiej, które mamy po części w pierwszym czytaniu, one zabraniały także podchodzenia do siedlisk ludzi trędowatych. To tak jak bariera była zaznaczona dla trędowatych, którym nie wolno było przychodzić do ludzkich siedlisk, tak, czy zdrowi ludzie nie powinni ryzykować i chodzić tam do tych środowisk. Chrystus to przełamuje. Zbliża się do tego trędowatego, czy do trędowatych 10 w Ewangelii Świętego Łukasza i co więcej, dotyka ich. Może tak zrobić, bo jest Stwórcą, bo jest Bogiem, wie, że poradzi sobie z tym nieszczęściem. My pewnie byśmy mieli po ludzku bardzo duży problem. Ale Pan Jezus widzimy, że czyni jakby w tym momencie z trędowatym, dzisiaj to jest ważne dla nas, ponowny akt stwórczy. Tak jak powiedzieliśmy, trąd wykluczał człowieka ze społeczności, właśnie odbierał mu życie już tu na ziemi. Człowiek w pewnych męczarniach i też tych fizycznych i duchowych, ponieważ w całkowitej samotności, w oddaleniu od najbliższych musiał kończyć swoje życie, tak Bóg przywraca tego człowieka do pełni życia. Daje mu na nowo wszystkie prawa. Ten człowiek może na nowo normalnie pracować, normalnie żyć w rodzinie, posiadać dzieci i tak dalej, wszystkie inne, uczestniczyć w kulcie, w życiu religijnym, wszystko zostaje mu przywrócone. To może tylko Bóg. I Chrystus to chętnie dzisiaj czyni. Na to zwróćmy uwagę, to jest pierwsza rzecz i już pierwszy obraz Jezusa dzisiaj, nie tylko lekarza, nie tylko cudotwórcy, ale też stwórcy ponownie ludzkiego życia. Na nowo przywraca Bóg. A druga sprawa, ja przypomina mi się zawsze przy tej scenie, wiem, że kiedyś gdzieś w homilii też o tym napomknąłem. Ta scena jest wykorzystywana także w naszej literaturze bardzo pięknie, naszej literaturze tej z najwyższej półki, tak to nazwę, bym powiedział też patriotycznej. Chodzi tutaj mi o scenę, która kończy wielką epopeję, naszą narodową powieść Potop. W trzecim tomie, kiedy wszystko się jakby zamyka, cała historia tego bohatera głównego, czyli Kmicica, pamiętamy, mamy scenę w kościele. Kiedy on powraca po wielu bataliach, po wielu perypetiach swojego życia do tej swojej rodowej wsi, posiadłości i po wyleczeniu ran przybywa do kościoła. To jest też zima i jest na mszy świętej. Wszyscy na niego patrzą z ukosa, jak właśnie na trędowatego. a kapłan wychodzący na ambonę czyta fragment, który my także mamy pod rozwagę. Ten trądowaty przyszedł do Jezusa, upadł i prosił o oczyszczenie. I Chrystus oczywiście cudu dokonuje. Ale to jest symboliczna scena użyta przez naszego wielkiego pisarza Sienkiewicza po to, by właśnie naznaczyć, czy napiętnować też w pewien sposób, wyróżnić tego właśnie, przynajmniej tak, pozornie na razie w tej jakby pierwszej odsłonie Kmicica, który staje się właśnie między tymi ludźmi, czy tak jest traktowany z rezerwą, z wielkim dystansem, jako człowiek, na którym, ponieważ całe środowisko jeszcze nie wie o jego bohaterskich czynach, jako człowieka, który jest zdrajcą, który wyparł się króla, ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. I dopiero oczywiście przyjeżdża oddział wojskowy z Wodyjowskim, za Głobą, odczytują list królewski i przywracają mu pełną tożsamość, pełne prawa znowu do tej ziemi, do ludzi, do ojczyzny, bo staje się znowu kimś ważnym i co więcej, przywracają go też do życia rodzinnego, bo wiemy, że tam rodzi się miłość z tą Oleńką i tak dalej, i tak dalej. Widzimy bardzo pięknie wykorzystana scena. O co tutaj chodzi? O to, że często nasze relacje między ludźmi, nie musimy chorować na trąd fizyczny, ale to, co często nie do końca wiemy o ludziach, czynimy pewne wykluczenia na zasadzie pozorów, pomówień, plotek i ten człowiek jeden, drugi, trzeci staje się w naszym życiu także trędowatym. I po to też przyszedł Jezus, bo on sam tego też doświadczył. Na krzyżu, tak jak trędowaci byli wypychani poza siedliska ludzkie, poza miasta, wsie, wiemy, że Pan Jezus też umrze na krzyżu poza miastem, jako ten właściwie wyrzutek społeczny, jako ten właśnie odepchnięty, niechciany przez nikogo, tak jakby właśnie był trędowaty, usunięty daleko poza ludzką cywilizację, żeby nikogo nie raził. Na to też zwróćmy uwagę, bo i ten wymiar tutaj w Ewangelii dzisiaj bardzo mocno Pan Jezus podkreśla. I tym samym też już bardzo mocno wprowadza nas w tematykę Wielkiego Postu, bo to będziemy rozważać przez wszystkie niedziele, jak właśnie do tych kulminacyjnych momentów dochodzi to wypychanie Jezusa z przestrzeni publicznej, żeby go ostatecznie ukrzyżować, zabić i nie mieć już więcej z tym problemu. Ale też przy okazji zwróćmy uwagę, że wielu chorych się tak czuje. Kiedy człowiek zapada na chorobę, nierzadko też rodzina się go wypiera, nie jest już potrzebny. Wiemy, jak wielu ludzi w samotności swoją chorobę musi znosić, ponieważ świat ich już nie akceptuje, nie są już potrzebni. To też jakby byli trędowaci, jakby parzyli sobą, jakby w jakiś sposób zanieczyszczali środowisko. Dzień chorego ma o tym przypomnieć, że i ci ludzie, ich cierpienie też ma ogromną wartość dla nas i w kontekście właśnie Chrystusa, który jako Stwórca, lekarz, interesuje się każdym chorym, napotkanym, jeśli tylko widzi u niego wiarę, chęć przyjścia do Boga. Także i nam podpowiada, byśmy tych ludzi nie lekceważyli i nie omijali.
Ksiądz dr Tomasz Człodziecki, biblista, mądrator dzieła Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Dzisiaj jest naszym gościem w audycji w Radio Maria, Szukając Słowa Bożego. Już za chwilę możliwość rozmowy, oczywiście naszych słuchaczy, a więc refleksja, pytania najlepiej do tekstów, które mamy dzisiaj przed sobą, czyli na najbliższą niedzielę zwykłą. Mówimy zwykła, ale chodzi o to, że to jest ten czas właśnie między czasem Adwentu, czasem Wielkiego Postu. Księże, profesorze, tak myślę, że w ogóle święty Marek, tutaj może o nim parę zdań, on jest takim ewangelistą, którego lubią ci, którzy pytają się, jak szybko zrozumieć prawdy wiary, prawda, katolickiej. To znaczy, on pokazuje Pana Jezusa bardzo tak konkretnie, tak po wojskowemu. działanie, krótkie opisy, cud, działanie, Chrystus działa, mówi, nie ma tam tak jak u świętego Jana, prawda, żeby się tak rozpływać, rozpakowywać. Właśnie, taki święty Marek jest bardzo, najkrótsza Ewangelia mówiąca bardzo tak, że tak powiem, no, na temat to wszystkie mówią, ale tak sprężyście, tak właśnie bez ukwiecania. Dlaczego tak jest? Bo Marek był, powiedz o nim kilka słów.
Tak, ja zgadzam się jak najbardziej z ojcem Januszem, miałem teraz taką okazję. Dla mnie to było takie bardzo ciekawe przeżycie właśnie ze świętym Markiem, ponieważ w czasie kolęd, teraz w styczniu, pomagałem w jednej z parafii naszych toruńskich, w tym sensie, że kapłani kolędowali, a ja codziennie byłem na mszy świętej, odprawiałem za nich mszę, sprawiałem Eucharystię i w każdym dniu starałem się powiedzieć kilka słów. A wiemy, że w styczniu towarzyszy nam właśnie Ewangelia świętego Marka i codziennie ją czytamy, fragment po fragmencie. Rozpoczynając od pierwszego rozdziału, idziemy, jakby wdrażamy się na nowo, wtapiamy się wchodzimy w tę Ewangelię. Mój ojciec bardzo słuszną rację, że to jest Ewangelia bardzo kompaktowa, tak to nazwijmy, krótka, taka bardzo zwarta, co pokazuje, że Marek... przynajmniej taka jest teoria. W ogóle może tak, kto to był? To jest ciekawe, że zawsze to jest jakiś młodzieniec, oczywiście, który towarzyszy, jest bardzo blisko Jezusa, bo on zna wiele detali. Pokazuje bardzo zwięzi, ale też sporo takich komentatorskich, sprawozdawczych wręcz ma interwencji, gdzie się wszystko dzieje z ogromnym taką pieczołowitością, choć to jest krótka Ewangelia o detalem, że tam jest powiedziane gdzieś, że Pan Jezus uzdrawia w Kafarnaum, w synagodze, czyli doskonale zna miejsce, wie jak ta synagoga wygląda, jak to jest wszystko umiejscowione, jak ta liturgia wyglądała i kiedy Jezus interweniuje. A z drugiej strony z kim go utożsamiamy? Z tym młodzieńcem, który, jak to mówią, tam gdzieś za Panem Jezusem aż do końca praktycznie wytrwał i w przesierale zawinięty śledził, a potem jak zobaczył, że ci oprawcy, którzy Pana Jezusa prowadzą, zauważyli i jego, no to ucieka nagi, prawda, przed tymi zbrodniarzami, gdzieś się kryje. Potem jako towarzysza świętego Piotra, niektórzy mówią, był on właśnie z Piotrem bardzo blisko związany i jego relację apostolską on spisał, oczywiście poszerzając też o swoje spostrzeżenia, bo był z Jezusem też bardzo blisko. I odznacza się ta Ewangelia tym, przynajmniej ja tak się uczyłem i gdzieś tam też analizowałem oczywiście i studiowałem, bardzo dużą prostotą. A nawet bym powiedział, ale to nie w pejoratywnym takim znaczeniu, tylko pewnym takim prostactwem językowym. To znaczy w tym sensie mówi się, że ona była poniekąd pisana, przemyślana po hebrajsku czy aramejsku, tak jak to Żydzi robili, ale pisana po grecku, więc widać tam troszkę mentalności, pewną nieporadność w składni, nieporadność w języku, ale jest bardzo osobista dlatego. I tu, jak ojciec zaznaczył, jest bardzo konkretny w wyrażeniu praw wiary, bo już w pierwszym wierszu od razu Marek zaznacza, nie mówi teraz, będziesz czytał i będziesz dochodził, kim Pan Jezus jest, tylko ono wprost mówi, to jest Ewangelia o Synu Bożym. I tu nie ma żadnych wątpliwości, co to będzie za dzieło. I kończy praktycznie Marek tym samym stwierdzeniem, no pod krzyżem setnika, że ten prawdziwie był Synem Bożym. Bo to wszystko, co o nim potem świadczyło, te wszystkie cuda i działalność, no to prowadziło w jednym kierunku. A więc on jest bardzo zwarty, zaczyna i kończy tym samym jakby tytułem, a czyli głęboką prawdą wiary. Teraz wszystko będzie o tym, jak to Syn Boży jest pośród ludzi i jak działa. I na jeszcze jedną rzecz warto tutaj zwrócić uwagę. Marek jest takim ewangelistą, który, i to dzisiaj też widać w naszej Ewangelii, który bardzo mocno zwraca uwagę na coś, co nazywamy tak zwanym sekretem mesjańskim. Czyli on przy każdym cudzie, to szczególnie na początku Ewangelii, kiedy Pan Jezus tam w tych pierwszych cudach przede wszystkim walczy z demonami, zaznacza, że Pan Jezus nie pozwalał im mówić, choć one znały o nim prawdę. Dlatego, że Marek właśnie w tej kwestii jest taki bardzo dojrzewający, ja bym powiedział. Czyli on nas prowadzi przez różne wydarzenia i wreszcie oczywiście ujawnia, kim Pan Jezus jest, ale w odpowiednim momencie, żeby rozumieć to mesjaństwo Pana Jezusa odpowiednio. Nie na zasadzie, aha, teraz przyszedł ktoś potężny, włada nawet demonami, kieruje ich na odpowiednie drogi, ma moc i potęgę, aha, to temu dajmy teraz oręż, my się z nim, przy nim sprężmy i zróbmy tu przewrót polityczny. Tego nie chce Pan Jezus. I dlatego w tej kwestii mesjaństwa Marek jest taki bardzo systematyczny, odsłaniający tajemnicę Jezusa, która ma nas doprowadzić do zrozumienia Chrystusa jako Mesjasza Bożego, który przez właśnie cierpienie, odrzucenie, przez potępienie, przez elity, warstwy rządzące zbawia świat, a nie przez to, że przemocą chce narzucić swoją wolę. I taki jest no właśnie nasz autor, święty Marek.
No i właśnie czy też patrzmy na symbole biblijne, tutaj jest, pamiętamy, jego symbolem jest ten lew skrzydlaty, tak. Symbol także Wenecji.
W czasie
wojny z mieczem, w czasie pokoju z księgą.
Tak.
I w Lidii znaleziono taki właśnie tekst tłumaczący te symbole. Jak człowiek cierpiał, to jest symbol też, jak lew zwyciężył, jak orzeł wzleciał, jak wół został zabity na ofiarę, więc Marek, który jest lwem, zwycięzcą, tak. Prawda?
Ten symbol znowu, ja przynajmniej też, bo to wiemy, to są symbole ewangelistów obecne praktycznie w każdym kościele. Na ambonie czy w prezbiterium wchodzimy do kościoła. U nas.
Ale ja się o nich późno wiedziałem, powiem szczerze.
Dlatego, że w moim kościele parafialnym nie było tych symboli. Przynajmniej nie było do teraz, ja teraz rzadziej bywam, ale za mojego dzieciństwa, młodości, jak dojrzewałem tam, byłem lektorem na ambonie, gdzieś tam w prezbiterium nie widziałem ich. Są piękne figury Piotra i Pawła, w moim kościele jest pod wezwaniem świętej Katarzyny, aleksandryjskiej męczennicy, więc, a w ogóle w ołtarzu u mnie w Golubiu, w kościele Matka Boża, piękna pieta, więc tych symboli nie było, ja ich nie rozumiałem. Oczywiście w trakcie studiów, potem powoli. No i teraz jak wchodzimy do kościołów, to te symbole mamy, u nas w katedrze toruńskiej też na ambonie są. Może spróbujmy też je właśnie rozwikłać, taką interpretację, jaką ja znam. Ponieważ Mateusz ma symbol człowieka, ponieważ tłumaczono tym, że rozpoczyna Ewangelię od rodowodu Pana Jezusa. Bardzo ludzkiej kwestii. Mhm. Każdy z nas ma ten rodowód, może go sobie zmienić, bo my na przodków już nie mamy wpływu. Tacy byli, jacy byli. Pan Jezus też nie zmieniał. Tam w tym rodowodzie jest wszystko bardzo ludzkie.
Dowód osobisty.
Tak jest. Dowód osobisty. I po nich dziedziczymy też wiele rzeczy. Tak jak Chrystus po Dawidzie na przykład, który jest w rodowodzie mocno wypuklony, bo trzy razy wspominany. Potem mamy Marka Lwa, ponieważ wiemy, że Pan Jezus tutaj rozpoczyna się wiele rzeczy na pustyni. Na pustynię zaraz wyjdziemy z Markiem w przyszłą niedzielę. Będzie bardzo krótki fragment. Na pustyni działa Jan Chrzciciel, o którym też Marek mówi. Więc król pustyni, zwierzę, które tam dominowało, które przerażało też. Tak mi to tłumaczono, lew, to zwierzę tam dominujące. Groźne, ale jednocześnie oczywiście potężne i też królewskie, można tak powiedzieć.
Nie? Lew Judy.
Lew Judy, tak jest. Bo na tej judzkiej pustyni Pan Jezus zaczyna jakby swoją przygotowanie do tej ludzkiej kariery.
Ten ród zwycięski.
Prawda? I ród zwycięski, jest. Tak, zresztą spotykamy go dzisiaj, ja bym powiedział, przynajmniej tak jest moje wrażenie. Gdzie jesteśmy w Jerozolimie, to praktycznie w każdym miejscu, gdzie można było, tego lwa się umieszcza. Na studzienkach kanalizacyjnych, na przystankach, na różnych obrazach. Jak będziemy mieli takie doświadczenie Ziemi Świętej, to spróbujmy na to zwrócić uwagę.
Lew, który jest też takim panem pustyni, ale wiemy, że
mnie się tu przypomina znowu
z królewskością zwierząt.
Pamiętamy to. Też scena z pustyni w puszczy. Scena, która jest paradoksalnie sceną wyzwolenia. Staś i Nel zabrani już, żeby wyjechać do tej Faszody, zginąć tam, a sprzedani tym muzułmanom, żeby tam w tym mieście zarazy, i są wywożeni na pustynię i atakuje ich lew. I co robi Stasiu? Tak Sienkiewicz to opisuje. Znowu go przywołujemy, bierze sztucer, bo jedyny potrafi pięknie strzelać. Zabija tego lwa, który zagrażał, a jednocześnie przez to stają się wolnymi ludźmi.
No i wspaniałe, jestem teraz w czasie lektury, dostałem to od bratanków, opowieści z Narni. I tam mamy właśnie przepiękny ten symbol tego lwa, przewijający się non-stop. I to dla chrześcijan, myślę, że tutaj Luis na pewno myślał o Chrystusie, tym symbolu zwycięskiego lwa.
Dokładnie,
Judy.
Dokładnie.
Więc mamy Marka i jeszcze...
Jest Łukasz, czyli tam mamy W właśnie, a więc stajenka, takie nawiązania, ponieważ Łukasz obok Mateusza, ale to jest to bardzo takie znowu plastyczne i takie nostalgiczne przywołanie właśnie okoliczności narodzenia Pana Jezusa.
I taki konkretno mozolna prawda, spisane wszystko.
Dokładnie.
Opisy.
To też tak to się tłumaczy. A jednocześnie
praca.
To dominujące zwierzę w stajence, prawdopodobnie tak jak ojciec już powiedział, też składane na ofiary i tak dalej. No i ostatecznie orzeł, symbol ducha i tak dalej. Jednocześnie są legendy, które mówią, że orzeł to było jedyne stworzenie, które towarzyszyło Janowi. Ja mam taką gdzieś tam w komputerze, nawet w jakimś niemieckim komentarzu znalazłem zwierzę, które towarzyszyło Janowi do końca, do śmierci, jako jego towarzysz taki wierny. Więc gdzieś stąd się brały te...
Tak. Natomiast Marek jest tym, powiedziałbym, to jest taki... On by świetnie pisał scenariusze, prawda? Filmów o Panu Jezusie. Dzisiaj patrzymy, jak to plastycznie można sobie wypisać.
Tak, on jest...
Jezus wzrusza się, wyciąga rękę, dotyka,
tak.
Uzdrawia.
Jest ta struktura, więc bardzo tak jest.
Kadry poszczególne filmów.
Ja jeszcze zwrócę uwagę, może na koniec ojczęszu, że te wszystkie figury, oczywiście one są zaczerpnięte, o których mówimy, te symbole lew, wół i tak dalej, od Ezechiela. Od tych stworzeń, które w pierwszych rozdziałach Księgi Ezechiela towarzyszą temu Bożemu, jakby Bożej chwale, która tam jest pod postacią pewnego takiego szczególnego rydwanu ukazana, więc tam też odnajdziemy już ten aluzję i tu się jakby to wypełnia w tych czterech stworzeniach, które mówią potem o Bogu w najdoskonalszy sposób, czyli pod postacią Ewangelii, dzieła spisanego.
Czyli widzimy to niesamowite przygody teraz mamy ze świętym Markiem. Cały styczeń i tutaj...
I w ogóle Marek będzie nam potem w dalszych częściach roku zwykłego towarzyszył. Mamy rok B, więc Marek będzie tym ewangelistą, który od niego będziemy też czerpać opis męki pańskiej później w Wielkim Poście, więc ten ewangelista będzie takim jakby patronem naszych tutaj lektur i fragmentów Ewangelii.
Właśnie, jeszcze takie dopowiedzenia znalazłem, bo tu nie ma wszystkiego w głowie. Ale ewangelista Marek, symbol lew, dlatego, gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu świętego Jana Chrzciciela na pustyni.
No właśnie.
Głos wołającego na pustyni.
Otóż to.
Więc ta pustynia samotna.
Pustynia lew, który tam dominuje, tak jest.
No niejednokrotnie te lwy były bardzo wielkim zagrożeniem dla ludzi. To nie chodzi o to, ale...
No właśnie ta scena z pustyni w puszczy, tak? Jak się go widziało, to właściwie bezbronny człowiek. To też w Piśmie Świętym piękna scena Samsona, który pokonuje lwa.
Paweł porówna do szatana też, jak lew ryczący.
Lew ryczący, dokładnie. Tak. Krąży kogo pożreć, prawda?
Ale tu jest ten moment, ten wyjście na samotność, tam spotkamy Boga również. Na
tak jest.
Spotyka
tak
się
jest.
Boga.
I tam
można spotkać...
Tak, świetna interpretacja, ponieważ też walka pokaże z kim. Jeśli tego lwa utożsamiamy z szatanem, jako symbol szatana, no to trzeba go pokonać. Trzeba znaleźć jakąś drogę na zwycięstwo.
Tak, to miał to szczęście być w Ziemi Świętej, ta góra kuszenia.
Tak.
Popatrzmy, tu widzimy jeszcze tę oazę, prawda, o pełną owoców, a tam u góry rzeczywiście to budziło grozę. Wokół piach.
Dokładnie.
No i ten krążący, głodny lew, no to co on zrobi? Przecież nie będzie rozmawiał z tym podróżującym przez pustynię.
Oczywiście. W ogóle pustynia w Judzka robi piorunujące wrażenie. Miałem okazję na tę Eucharystię tam sprawować, ale... I to deszcz padał, ojcze Januszu, nawet na pustyni wtedy, jak myśmy sprawowali Eucharystię. Natomiast...
To jest szczęście księdza.
Tak, to jest moje szczęście, czyli to już taki szczegół. Natomiast dlaczego takie wrażenie? Dlatego, że wychodzimy z miasta tętniącego, wielkiego, jak Jerozolima i natychmiast jesteśmy na bezludnym miejscu, na którym czujemy, że gdyby nas zostawiono tutaj bez środków do życia, wody, pokarmu, to nie przeżyjemy kilku dni nawet. Także i jest to ponure strasznie miejsce, takie bardzo, bardzo jałowe, przytłaczające. Góry właśnie, bo nie tylko pustynia samego piachu, ale jeszcze te wszystkie właśnie górskie symbole przewyższające nas, przerażające, przytłaczające wręcz tą małość człowieka przy tym wielkim dziele stworzenia, bym tak powiedział.
Czyli wracajmy do tylko Słowa Bożego, święty Marek Chrystus, ten lew z pokolenia Judy, który zwyciężył wszystko.
Tak jest.
A wiemy, o co tu chodzi. Nasze zbawienie, nasze życie wieczne. I grzech, i śmierć na krzyżu potem pokona.
Tak jest.
Pokona.
I dziś ma tę moc właśnie w ten sposób zbawić trędowatego, który praktycznie już nie żył. A więc te wszystkie moce są w nim też zawarte dzisiaj w tym fragmencie Ewangelii.
I słowo, że i bądź oczyszczony, prawda? Tak. Nie uzdrowiony, a oczyszczony.
Tak jest. Przy trądzie jest to właśnie zasadnicze, że a właściwie ja bym użył oczyszczony, ale bądź na nowo ożywiony, bym powiedział.
No bo wraca do kultu Bożego.
Do kultu Bożego.
A my powiemy, my wracamy do kościoła. Prawda?
Czyli do źródła prawdziwego życia, bo do źródła życia duchowego, to cielesne, wiadomo, że ono prędzej czy później, mimo tego oczyszczenia się skończyło, ale żyjesz naprawdę, bo żyjesz duchem, prawda? I duch, ciało na nic się nie przyda, jak mówi Paweł, to duch właśnie daje życie, nie?
Zapraszamy już do rozmowy z księdzem profesorem, do pytań, do refleksji na naszej antenie. A to fragment z utworu Nawrócenie świętego Pawła, Marka Frizziny, też piękny film, ale to tak na marginesie. Odbieramy telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdeczne szczęść Boże i Bóg zapłać ojcu Tomaszowi, profesorowi, ojcu Januszowi. Krzysztof Rzymu się zgłasza.
Bardzo prosimy.
Ja
tak
się, kiedy czytałem te perikopy przewidziane na tą szóstą niedzielę, która nas czeka pojutrze, przyszedł mi tak jakoś bardzo mocno na myśl ten święty jezuita, który wyruszył, jakoś nazywał, Jan Bejzin, który wyruszył z Mohylewa, zabrał ze sobą karbol, rycynus i tak uzbrojony pojechał tam na Madagaskar do tych trędowatych, które oczywiście jego ta miłość miłosierna tam prowadziła. I oczywiście, że to tak, żeby było chrystiano, to musi być to umano, to ludzkie podejście najpierw. Ale ja myślę, ojcowie, że to jest taka sprawa, że przez to przejście tej ludzkiej biedy w tym naszym ludzkim ciele, to jednak na tym się nie kończy, bo tam przecież na pewno w sercu takiego kapłana była troska o to, żeby ostatecznie to była droga do zbawienia poprzez odrzucenie trądu, jakim są nasze grzechy. Zwłaszcza, że ksiądz Pezel mówił o tym, że już nie tak daleko do tej środy popielcowej, że tu jest jakiś ten właśnie punkt. Natomiast jeśli idzie tylko o to zdanie tam u świętego Marka, że idźcie pokazać się kapłanom, i nic nikomu nie mówcie, to pamiętam, jak Jan Paweł II w Wielki Piątek siadł do konfesjonału w Bazylice Świętego Piotra i podszedł taki chłopiec, miał może nie więcej jak 10 lat i się spowiadał. Ledwo ta spowiedź się skończyła, to on tak wystrzelił z potrzeby konfesjonału i to wszystko opowiadał, co mu Ojciec Święty w tym konfesjonale powiedział. Że Pan Jezus bardzo kocha dzieci, że jest bardzo pobłażliwy dla ich słabości. No i to była taka właśnie wielka sensacja, ale to tak troszeczkę, żeby jeszcze ocieplić to właśnie, sobie to przypomniałem. Właśnie ta radość tego, nawet i dziecka, abyście byli jako dzieci, która właśnie tam się wyraziła. Byłem świadkiem tej sceny, jak Ojciec Święty tego małego Karola spowiada.
Dziękujemy tak bardzo, panie Krzysztofie.
Także może tutaj właśnie to...
Oczywiście, więc wracamy z Madagaskaru przez właśnie tutaj Ziemię Świętą do Torunia. No, tutaj ojciec Jan Bejzin zresztą zapłacił cenę
tak,
życia.
Tak, cenę, prawda? Tak jest.
Cenę życia.
Chociaż dokonał wielkich rzeczy, bo tam on też nie tylko... oczywiście trąd to była podstawowa sprawa i leczył setkami. Ci ludzie tam znajdowali się w tragicznym położeniu, ale on też zaznaczał swoich... Ja pamiętam, czytałem taką ładną książkę w czasie seminaryjnej formacji bo i z głodem walczył też. Tam nie tylko sam trąd, ale ci ludzie byli pozbawieni wszelkich różnych innych środków do życia. A przy okazji to jest ciekawe, że on obok tego, że pracował właśnie z nimi i tę nędzę leczył, ale też miał czas na wspaniałą lekturę. On stworzył słownik tam bardzo ciekawy, także wielka postać. Zresztą błogosławiony Kościoła, no jak najbardziej piękny wzór przywołany i tylko czerpać przykłady z jego postawy. No po prostu to na pewno postać świetlana i nas rozsławiająca w świecie, bo tego też dziś szukamy i myślę, że takich przykładów jak najbardziej powinniśmy jak najwięcej przywoływać.
Dziękujemy bardzo. Kolejny głos, telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, słuchaczka z Wrocławka.
Witamy.
Ja mam takie pytanie, bo tak jak na Ewangelię patrzę, że Pan Jezus jak gdyby nie kazał wiązać grzechu człowieka, jak go pytali jemu współcześni, kto zgrzeszył, z chorobą. A jak gdyby za czasów Mojżesza jednak ta choroba, ten trąd był uważany wtedy za jak gdyby objaw, no tak jak na przykład w przypadku Miriam, właśnie popełnienia grzechu. Czy mógłby ojciec przybliżyć ten temat?
Dziękuję. Pozdrawiamy.
Tak. Oczywiście taka była interpretacja i Żydzi tak to postrzegali jako karę za grzechy. Zresztą Miriam, wiemy, ona tam i Mojżeszowi narobiła wtedy bardzo dużo pewnych nieszczęść, no pewnych nieciekawych relacji. Natomiast Pan Jezus odpowiadając, bo to jest przy uzdrowieniu niewidomego, w Ewangelii świętego Jana pytają go tam wprost właśnie zainteresowani przeciwnicy, kto zgrzeszył, czy on, czy jego rodzice, odpowiada już bardzo konkretnie, że ani jedni, ani drudzy. To jest nieszczęście, z którym człowiek się, którym się mierzy i po prostu wiemy, że wynika to, przynajmniej taka jest nasza interpretacja chrześcijańska, wynika to po prostu z tego nieposłuszeństwa wobec Stwórcy, gdzie człowiek sam właściwie zaciągnął winę, przekraczając pewne relacje z Bogiem i od tego momentu, jak wiemy, to mówię o tym Księga Rodzaju, te opisy, które tam towarzyszą stworzeniu świata i relacji właściwie pierwszych ludzi do Boga, że od tego momentu Ziemia już będzie bardzo trudnym dla was jakby obszarem życia we wszystkich wymiarach i praca i wasze życie codzienne i tak dalej będą przynosić wam trud, a w tony wpisane są i nieszczęścia i choroby. I my oczywiście takiej interpretacji nie stosujemy, żeby kogoś tutaj uważać za winnego, widząc jego chorobę, widząc jego nieszczęście. Chrystus, jak powiedziałem już w czasie rozważania właśnie fragmentu Ewangelii, nie zgadza się na to, jako Stwórca wie. Nie chodzi o to, żeby akurat w tym momencie przyszedł poprawiać, bo nie da rady poprawić wszystkiego. Świat musi się to, cała ta nasza historia wypełnić i Pan Jezus już nas zbawił, obiecuje nam szczęście wieczne, ale nie jest to zgodne jakby z jego wolą, ale tutaj nieszczęście wynika z tego paktu jakby właściwie, które zawarł człowiek ze złym, ze szatanem, który no, doprowadził człowieka do upadku, a tym samym, czego człowiek nie był świadomy, choć obiecywał szatan wiele, to wiemy, że tak naprawdę konsekwencje tego odczuwamy dzisiaj wszyscy. To są konsekwencje grzechu pierworodnego, tak przynajmniej.
Potem też taka, chyba myślę, że taka atmosfera, taki nastrój Starego Testamentu, ta kultura i ocena rzeczywistości, że mamy psalmy, które, prawda, mówiły, błogosławiony człowiek, który ma zdrowe dzieci,
dokładnie,
rodzinę, piękne,
tam nawet
którym się wszystko dobrze dzieje.
Tak jest, natomiast ojcze, no, że tam, krótko mówiąc, bogactwo było symbolem przychylności Bożej, tak, a bieda, a przecież biedny człowiek bardzo często jest bardzo prawym człowiekiem, bardzo, bardzo szlachetnym, a jednocześnie bieda już była symbolem, że coś nie tak jest w relacjach do Pana Boga i w zasadzie tego człowieka też już jakby ta bieda wyklucza z pewnych relacji.
No i niech ci się darzy, niech ci Pan się wie, tak, błogosławić i rozmnaża.
I sprowadzone jest to wszystko do bardzo takiego przyziemnego
wymiaru.
A jak
tego nie ma, w przypadku choroby tego tak nie ma, czyli jesteś, jakoś Pan Bóg się obraził na ciebie, prawda?
To też ci brak pewnego bogactwa też i właśnie, tu już nie ma tej przychylności, a więc tobą nie warto się zadawać, na ciebie nie warto stawiać i żadnych ważnych funkcji nie będziesz sprawował. Także tutaj, a właśnie potem to oczywiście najbardziej wybrzmiewa w Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie ona jest Ewangelią biednych, ubogich i poszkodowanych i tą Ewangelią miłosierdzia. Ale zobaczmy, że Jezus zmienia tę konstelację, zawstydając wszystkich, choćby w tym opowiadaniu i symbolu wdowy, która przychodzi i ten jeden grosz, najuboższa w całym mieście, ale ona jest właśnie wyróżniona i ona dała wszystko i ona zasługuje na największe uczczenie w tym momencie. I tu bym jeszcze ten obraz wdowy rozciągnął, bo Pan Jezus na to się nie zgadza też. Ona też jest jakby trendowata w tym momencie. No, nikt jej na poważnie nie traktował, z nią nic nie wiązał, a pamiętamy też jeszcze inną przypowieść, taką bardzo ciekawą, kiedy Jezus mówi o, że był sędzia w mieście, który z nikim się nie liczył, bogaty i miał wszystko i on rządził, a i uboga wdowa się naprzykrzała. To nie wyjaśniając już tam tych, bo to będzie kiedyś tutaj na pewno też tematem rozważań, ja tylko zwrócę uwagę, że Pan Jezus wybiera właśnie takie skrajności, bo pokazuje, że ich nie powinno być. Że nie powinno tak być, że jest wdowa, która nie ma nic i sędzia, który ma wszystko, już nie wie, co ze sobą zrobić. Powinno być to, i tak Pismo Święte mówiło, Księga Powtórzonego Prawa zwłaszcza, że Izrael, ale i każda społeczność ma zachować pewne proporcje. I bogactwo, choroba i inne nieszczęście nie może być powodem wykluczenia człowieka. Na to się Bóg nie zgadza, krótko mówiąc.
Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica, tutaj Mateusz Rzeżeńska. No tutaj, jeśli chodzi o trąd, ja to też rozumiem jako trąd taki w takim merytorycznym, głębszym znaczeniu. Chodzi tu o trąd taki duchowy, chorobę duszy właśnie.
Tak,
pogrzebu,
tak, myśmy taką, o tym mówili, tak.
Tak, właśnie taką głębszą, czyli że też właśnie wychodzimy z tych różnych właśnie grzechów, taki rozkład. No bo często jest, zaczyna się od drobnego złamania, naruszenia praw Bożych i potem no, brnie się coraz głębiej, czy to później no, niektórzy od grozy zatajają, czy spowiedzi, czy po prostu później brną właśnie przez uzależnienia, przez alkohol, czy przez właśnie gry, przez hazard. I właśnie to jest też no, pewien trąd, z którego potem no, należy wychodzić, też oczywiście są wykluczeni społecznie, no bo jeżeli zaczyna grać, wiadomo, traci majątek, wszystko, potem to odwracają się i przyjaciele, jeżeli ucieka majątek i rodzina. No i podobnie jak i podobnie również ma się sytuacja, jeżeli no tutaj też popada czy w alkohol, czy w inne takie właśnie sprawy, a nie daj Boże popełnia też przestępstwo i teraz odsunięty, społeczeństwo zaraz wytyka palcami, tak, owszem, No dobrze, należy potępić zły czyn, ale czyn, że tak zrobił, przy czym też dać tą szansę na tą taką poprawę, żeby mógł w miarę możliwości naprawić wyrządzone zło, zadośćuczynić bliźnim i Bogu, no i no, starać się żyć poprawnie, według praw Bożych. Takie jest moje spostrzeżenie.
Dziękujemy bardzo. Na pewno tak. I też widać w tym, że Bóg na to, co właśnie sprawia, że człowiek może stać się takim trendowatym, bo przecież wiemy, jak ktoś, dopóki wiedzie się i wszystko w życiu jest poukładane i mamy taką sytuację, że tam jest i odpowiednia ilość środków materialnych, to nawet jak tam ktoś jeszcze już popadać zaczyna w jakieś no, nieciekawe historie, to jeszcze ma kolegów, jeszcze ma przyjaciół. Póki właśnie jeszcze to wszystko się da jakoś związać jedno z drugim, póki można coś jeszcze z tego człowieka wykorzystać. Ale wiemy, jaka jest... Ja to widzę tutaj, czy mieszkałem tutaj na Starym Mieście w Toruniu kilka lat, to też i rozmawiałem z tymi ludźmi bardzo często, jakie to są perypetie i właśnie jak bardzo oni są dziś trendowaci, ponieważ wielu bezdomnych tam się spotka, właśnie wielu pogrążonych w nauk alkoholizmu czy narkomanii i to są już dla społeczeństwa często właśnie ludzie trendowaci. Trzeba się wysilać, pokonywać pewnych barier wewnętrznych w sobie samym, żeby do tych ludzi się zbliżyć i Bóg się na to też nie zgadza właśnie. Na taką sytuację nie chce i wysyła różnych ludzi, różne sytuacje, instytucje, bo dla Boga nie ma zgody na po prostu ludzki grzech. Bóg stworzył człowieka jako swojego przyjaciela i chce go w każdej sytuacji ratować. I na pewno taka sytuacja ma miejsce. A z drugiej strony jest to też apel dla nas, żebyśmy nigdy nie traktowali, choć jest nam, no, przychodzi nam trudno, ludzi nie klasyfikowali, nie szufladkowali, no właśnie nie klasyfikowali niektórych jako trendowatych. Tak jak tu wspomnieliśmy, choćby dlatego, że ktoś jest biedniejszy, że gorzej wygląda, nie ma na atrakcyjne ubrania, pieniędzy, nie mieszka atrakcyjnie, nie jeździ luksusowym samochodem, to nie znaczy, że musi być wykluczony ze społeczeństwa, bo taki człowiek też może być bardzo, bardzo wartościowy. A niestety wśród nas taka sytuacja ma miejsce. Podobnie jest też z pochodzeniem, z językiem, kolorem skóry. Też to często jest powód do tego, że kogoś się traktuje gorzej. Oczywiście każdy musi spełniać też pewne normy i musi się odpowiednio zachowywać, odpowiednio przystosowywać, przejmować pewne też tradycje, zwyczaje i jakoś się w społeczeństwie odnajdywać. Bo Pan Jezus dzisiaj oczyszczając trendowatego, no nie, mówi mu teraz rób co chcesz i pozwalaj sobie na wszystko, tylko też idź, pokaż się kapłanowi, wróć do twojego życia, do tego, co prowadziłeś, do tradycji twoich przodków, bądź na nowo zanurzony w tę całą tradycję swojego narodu. A więc spełnia też pewne normy, stań się pożyteczny dla tego społeczeństwa. Pokaż, że ten trąd tak fizyczny, jak i duchowy z ciebie spadł.
I mamy kolejny głos, proszę bardzo. Słuchamy Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Słuchacz z Lubartowa. Można do audycji pytanie zadać?
Bardzo prosimy, jest pan na antenie.
Tak.
Proszę bardzo, już jesteśmy słyszeni.
Tak, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, słuchacz z Lubartowa się kłania. Ja chciałbym się spytać, czy w Starym Testamencie Pan Bóg dał również jakieś wskazówki, jak leczyć ten trąd, a jeśli ich nie dał, na tamte czasy, tamtym ludziom, to dlaczego? To wszystko. Dziękuję.
Tak. Dziękuję. Ja tu już dzisiaj wspomniałem, że takim szczegółowym przepisem na temat, czy przepisami na temat trądu i tam to nie tylko sam trąd, bo często jako trąd, na przykład zwykła pleśń była traktowana. Więc rozdział 13 i 14 Księgi Kapłańskiej jest na ten temat przede wszystkim poświęcony i tam należy czytać, czy tam szukać tych wszystkich naszych wyjaśnień, ale na tamte czasy oczywiście my wiemy, że ci ludzie mieli dostęp do tych rzeczy bardzo ograniczony i generalnie no, nie znali, nie mieli, zresztą ja powiem tak, nie jestem lekarzem, nie mam doświadczenia i nie wiem, jak się dokładnie trąd leczy.
Pomagają sulfaminy.
Dami, tak, coś tak, takiego. Tak, tak.
A one powstały po 45 roku.
Tak jest, czyli właściwie taka nowoczesna...
Tak, po wojnie, po prostu po wojnie zaczęło się leczenie.
Czyli tak po ludzku mówiąc, to w tamtych czasach nie było.
A jest to też choroba biedy, niedożywienia. Nie
tak, dlatego Bejzym interweniował, bo mówił, pierwsza rzecz to dajcie ludziom jeść, to wtedy tych zarażonych i ludzi będzie mniej. Tu musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę, uwagę, że w tamtym czasie właśnie kapłan, no nie mieli takiego, też nie studiowali raczej, no, na tyle, ile medycyna i nauka tam pozwalała, więc oni różne rzeczy już traktowali jako chorobę trądu, czy podejrzewali. Więc mówię, pewne grzyby, pleśń, zaczerwienienia, co niekoniecznie było od razu trądem. Ale nieraz zapobiegliwie, czy zapobiegawczo, odsyłano już tych ludzi jako chorych. Ale w prosty sposób odpowiadając, raczej ja nie sądzę i tu w tych rozdziałach, które czytamy i polecam, żeby sobie przeczytać rozdziały 13-14 kapłańskiej księgi, nie ma tutaj recepty, że ktoś miał zażyć taki i taki środek, takie i takie tabletki, czy takie krople i to pomagało. Raczej walczono z tym poprzez właśnie wygnanie, ponieważ nie posiadano tych środków, a to, co zostawało, to najczęściej po prostu palono, niszczono i pozbywano się tego w sposób definitywny.
Dziękujemy bardzo. Kolejny głos odbierzmy. Prosimy, Radio Maryja. Halo, halo. Proszę bardzo. No, ktoś ma włączone radio, wtedy się nie słyszy na pewno.
Nic nie słyszymy.
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janusz z południa Polski.
Witamy.
Mam takie konkretne pytanie do końcówki wersetu 44. W tym czytamy słowa Jezusa. Włóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Chodzi mi o to, to znaczy, do czego się odnosi słowo dla nich? Nie potrafię w kontekście znaleźć odniesienia dla tych słów na świadectwo dla nich. Dla kogo?
Dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Ja przypuszczam, że dla, no właśnie...
Tutaj mamy bardzo...
W piśmie faryzeuszów.
Tak. Najpierw może zwróćmy uwagę na to, że w rozdziale 14 Księga Kapłańska mówi o tym, że te wszystkie uzdrowienia i tak dalej, po tym kapłan złoży ofiarę przebłagalną i dokona przebłagania za tego, który poddaje się oczyszczeniu ze swej nieczystości, po czym złoży ofiarę całopalną. Jest złożona zarówno ofiara z pokarmów, jak i całopalna, czyli to musiała być albo baranek, czy koziołek, czy też nawet, jak ktoś bogatszy, może nie wiem, nawet woła składał, nie ma tutaj specyfikacji, ale wiemy, że taka kompleksowa ofiara, bo dokonywał się wielki czyn. I na świadectwo dla kapłanów przede wszystkim, bo oni przywracali jakby człowieka z powrotem do społeczności. Jeżeli dopuścili do złożenia ofiary, to znaczy, że uznali człowieka i dali o nim dobre świadectwo jako znowu zdrowego, przywracają człowieka światu, a więc to świadectwo ich jest wiążące, teraz ten człowiek może wrócić, może na nowo żyć, a nie dokonałoby się to i kapłan by odmówił tej ofiary, gdyby nadal chory pozostał chorym i kapłan stwierdził taką chorobę, więc nie mógłby wtedy złożyć ofiary. Ofiara jest jakby takim pieczęcią nad tym wszystkim i jakby potwierdzeniem ze strony kapłana, że wszystko jest znowu w porządku. A dla kapłana sakramentalnego ofiara, możliwość jej złożenia, spełnienie wszystkich okoliczności jest najważniejszym świadectwem. Więc sądzę, że w tym kierunku należy ten tekst interpretować. Aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj dla nas jest to zupełnie dzisiaj temat generalnie w tym takim fizycznym wymiarze dotykalnym, materialnym, obcy, bo my tego typu chorób w ogóle nie dotykamy, nie wiemy nawet, jak trędowaty dokładnie wygląda, może z filmów gdzieś tam, jakichś ilustracji, a także tych przepisów nie spełniamy nigdy, więc też trudno tutaj nam się tutaj dokładnie to wszystko wiedzieć. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że kapłani, Stary Testament, Księga Kapłańska to jest najważniejsza grupa. Ona jest tą grupą rządzącą, decydującą o wszystkim. Jesteśmy w okresie, kiedy naród wraca z Babilonu i władza przechodzi w ręce kapłańskie. Stąd Księga Kapłańska jest w centrum pięcioksięgu, choć wcale nie jest najstarszą tradycją, taką bym powiedział od Mojżesza wprost wychodzącą, odpośrednio i przez kapłanów trafia w ręce ludzi. Kapłani ją piszą i są kastą dominującą i dlatego przed nimi dawane świadectwo jest wiążące. Oni mają głos decydujący we wszystkich sprawach, także i w sprawach trądu. A ta ofiara jest taką pieczęcią, która mówi, kapłan złożył ofiarę, to znaczy, że wszystko rzeczywiście w porządku.
szukając Słowa Bożego, rozmawiamy na temat liturgii Słowa. Na najbliższą niedzielę z nami jest ksiądz, profesor biblista Tadeusz Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego św. Jana Pawła II. Ja tak na marginesie, bo ksiądz mówił, że ja widziałem osobę w Rzymie, spotkałem kobietę, podobnie już wyleczoną, ale no wygląd taki, no mówiąc, no, odrażający, w sensie, że bez nosa osoba. Tak, tak. Wyobraźmy, jednak ten nos nas ozdabia i mające takie cętki na przysłaniała sobie niby tą twarz, wchodziła do niego z kościołów. I co ciekawe, taka scena, bo tam żebrzący taki z brodą, taki do mnie taki dziadek, ale ją rozpoznał i natychmiast stał i zaczął po prostu się oddalać, uciekać. I mówiąc, że tam jest tak jakby taka reakcja, no prawda, sam był w jakimś położeniu też, prawda, chociaż wiadomo, bo jak tam jest z tymi żebrzącymi, wiadomo, w dużych miastach, ale od razu taki niepokój w nim, że może go właśnie ta osoba zarazić, a jak się okazuje, no zostają ślady po tej chorobie, ale wyleczenia są już teraz możliwe, ale są ośrodki właśnie we Włoszech też podobno gdzieś na wyspie.
Bo chyba tam południe Włoch nawet też może, tam jest chyba, ja dziś czytałem jakaś...
Gdzieś te bakterie, wirusy dochodzą.
Troszkę łagodniejsza forma, bo są różne te trądy, ja teraz też, no nie jestem lekarzem, ale wiem, że czytałem o różnych trądach. Natomiast prądkowy jeszcze jakiś, ale generalnie przekazuje się przez dotyk, przez kontakt z tą osobą, więc za to też właśnie ojciec Bejzym zapłacił tą najwyższą cenę.
On już miał fajkę, bo on palił fajkę i ten właśnie trądowaty porwał tą...
Fajkę on potem zapalił.
Tak, no i przez ślinę. Tak?
Właśnie, ale... polega to na tym, trąd, że odpadają poszczególne części ciała. Gnije ciało
zewnętrzne.
I odpada po kolei no, to, co tam jest najsłabsze, zarażone, czyli nos, to uszy, to mogą odpaść palce, dłonie, także widok jest straszny. Człowiek po prostu za życia jakby obumiera, no, gnije, krótko mówiąc. No, też ból ogromny, no bo to wiadomo, że wszystko gdzieś tu odpada, rany otwarte, nie można sobie tego nawet wyobrazić. Coś musiało być bardzo... Ja mówię, od początku, jak dzisiaj rozważamy te czytania, to musiało być coś przerażającego.
Zobaczmy
i strasznego.
Film Ben-Hur zresztą.
Tak.
Prawda? Ben-Hur.
I skoro Księga Kapłańska tej jednej chorobie, bo innym tyle nie poświęca, ale tej chorobie poświęca dwa pełne rozdziały. To jest ogromny, zresztą w wielu innych miejscach też jest o tym wspomniane, jest to ogromny problem tamtego czasu, tych ludzi i strach przed tym wyzwaniem. Jeżeli,
tak jakbyśmy dzisiaj może, no nie wiem...
Bo dlatego, że było nieuleczalne, AIDS, nie było na to...
AIDS,
tak, AIDS, tak, czy... No, można powiedzieć rak też, bo z tym też nie potrafią sobie wtedy ludzie poradzić i leczenia jakby skutecznego nie było. Najczęściej polegało ono na oddaleniu, od ucieczki od tego problemu, prawda?
Tak. Kolejny telefon... Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maryja. Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Barbara Zdańska. No ja rozumiem, ta choroba jest po prostu zaraźliwa. Trąd jest po prostu niebezpieczny, ponieważ można się zarazić. Czyli trzeba człowieka izolować. Tak było kiedyś, prawda? Teraz są leki. A moje pytanie, czy grzech też nie był w tym sensie również zaraźliwy? Przecież jeżeli dziecko obraca się w jakimś niedobrym środowisku, to bardzo łatwo chwyci tą, w cudzysłowie, chorobę, jakim jest grzech. Więc ta izolacja człowieka od złego jest bardzo istotna. I pytam właśnie, czy między innymi ta izolacja, no izolacja w dobrym tego słowa znaczeniu od złego, czy nie polega też na właśnie na modlitwie, choćby na... modlitwę różańcowej, która jednak wiele rzeczy upraszcza, wyprasza i chroni. To takie moje pytanie.
Dziękujemy bardzo.
W zasadzie to nie jest pytanie, tylko pani doskonale tutaj stwierdziła już oczywiste fakty i bardzo dobrze i dobrze, że pani to wydobyła. Jak najbardziej. Jak grzech jest zaraźliwy, to widzimy już u pierwszych ludzi. W scenie symbolicznej oczywiście, która wyjaśnia pewne mechanizmy, jak bardzo łatwo Ewa zaraziła Adama, no już tą samą właściwie chorobą, która w nią weszła. Jakie tam jest podłoże, każdy może sobie doczytać. Oczywiście, że tak jest. Co więcej, właśnie chronimy przede wszystkim niewinne istoty, bo one nie zdają sobie sprawy, jak szybko właśnie staną się trendowate, czyli niebezpieczeństwo grzechu, wejście w jakiś nauk, uzależnienie, zniszczenie, tutaj nie trzeba przywoływać daleko i co zrobi narkomania z człowiekiem, alkoholizm, hazard dzisiaj. I jak szybko właśnie wtedy odejdą przyjaciele, ludzie życzliwi, jak bardzo staje się człowiek samotny, odepchnięty, wykluczony i my przed tym chcemy uchronić, krótko mówiąc, przed grzechem, który jest głównym czynnikiem właśnie takiego odsunięcia, odepchnięcia, a konsekwencją jest no, po prostu brak miłości, brak akceptacji, brak przyjaciół. Jak najbardziej. A oczywiście modlitwa, no, Pan Jezus pokażę to za tydzień, w niedziela, ta właśnie pierwsza niedziela Wielkiego Postu, zwróci uwagę na formy czy sposób walki Pana Jezusa z grzechem i tam modlitwa jest jedną z najważniejszych. Zresztą Sierota Popielcowa też o tym przypomina.
Post, modlitwa,
jałmużna. I chcesz się modlić, to wejdź do izdebki i rozmawiaj z ojcem. I ojciec w tej izdebce, nie na publicznym forum, ale w izdebce widzi ciebie i odda tobie, że ty się modlisz. Jak najbardziej lekarstwo podstawowe.
W przypadku wielu tych współczesnych schorzeń, to rzeczywiście post połączony z modlitwą jak najbardziej, prawda?
Tak. I
nadal wszystkich,
mnie zaskakuje czasami. Ja zawsze też to przypominam, już tu mówiłem o tym kiedyś, gdzieś wyczytałem w jakimś komentarzu też, że w starożytnych czasach pierwszych chrześcijan ojcowie kościoła podkreślali, że kiedy chrzcili biskupi dzieci, to dobrzy celebransi pościli za te dzieci wcześniej. Dzień wcześniej wiedział, że miał chrzest w swojej gminie, pościł za dzieci. Dzisiaj, ale zaskakuje mnie, bo coraz częściej słyszę ludzi z różnych wspólnot, w parafiach, ojcze Januszu, nawet mogę powiedzieć
twojej parafii,
tak. Tak, nawet jeden bardzo zacni ludzie mówią, pościliśmy za swojego proboszcza, żeby bardziej święty na przykład, nie? Ale i za innych ludzi też, nie? I gdzieś przy okazji jakiegoś nieszczęścia, operacji ważnej i tak dalej, to choroby właśnie pościmy za innych, bardzo dobra praktyka. I postmodlitwa połączone ze sobą naczynia, bym powiedział.
Zdania wieńczące naszą audycję, że profesorze, a więc takie ksiądz profesor Witczyk lubi powiedzieć, mówi, że to jest zastosowanie, prawda? Tego, co żeśmy przerobili, przemodlili, przemedytowali i z czym wychodzimy.
To ja chciałbym powiedzieć tak, dzisiaj przede wszystkim spoglądajmy, mimo, ja bym powiedział tak, tragicznych, w sumie takich bardzo smutnych fragmentów Pisma Świętego, mówiąc o chorobie, nieszczęściu, wykluczeniu, o człowieku poszkodowanym, wykluczonym za życia, do którego przychodzi Pan Jezus, właśnie to odkrywajmy. Bóg jest zawsze Bogiem żywym, żyjącym i pragnącym życia, kochającym, a my w tym świetle, to co dzisiaj tutaj też wyniknęło z rozmów z naszymi słuchaczami, rozpoznawajmy w sobie zagrożenia. Jeżeli czulibyśmy się gdzieś w jakimś wymiarze właśnie trędować i wracajmy, Jezus się nami nie zgorszy. Jest teraz, nadchodzi ten wspaniały czas, kiedy możemy wiele rzeczy duchowo uporządkować, jesteśmy do tego zachęceni i szukajmy właśnie takiego rozwiązania, zbliżenia do Boga, z tym swoim nieszczęściem przychodźmy. Dostrzegajmy też u innych, nie po to, żeby ich wykluczać, ale właśnie poprzez Boga ich doprowadzać znowu do pełni szczęścia, do pełni radości, do pełni zdrowia, też przede wszystkim duchowego. Rozpoznawajmy w naszym Bogu, w Chrystusie Panu przyjaciela, wspaniałego lekarza, a przede wszystkim to, co powiedziałem dzisiaj, Stwórcę, bo On ciągle o tym pamięta, że nas stworzył i o nas nie zapomina.
I na koniec możliwość, żeby kogoś też pozdrowić, z bliskich, z przyjaciół, którzy nas słuchają, nas zachęcić ciągle do czytania Pisma Świętego. Może właśnie dobra sprawa. Wielki Post za kilka dni, no oczywiście mówimy, żeby coś było, może sobie czegoś odmówić, albo czegoś, żeby było więcej. Może właśnie więcej lektury. Na przykład zacznijmy, dawno nie czytałem, po kolei Ewangelię. O, tyle,
tak.
Prawda? Od
tak.
Marka zaczynając.
A ja ojcze Januszy pozdrowię dzisiaj tą osobę, może trochę będzie zaskoczona, ale bardzo ważna w naszej diecezji. Miałem ojca o niego zapytać, bo to zupełnie nowa postać w naszej diecezji.
Ksiądz biskup.
Tak jest. Wiem, że głosi teraz rekolekcje, wyjechał przynajmniej do Rzymu, aby głosić rekolekcje, zdaje się, w domu kapłanów w Kolegium Polskim, a to jest mój kolega kursowy, więc tym bardziej go pozdrawiam i życzę mu właśnie wielu łask Ducha Świętego, żeby słowo z mocą głosił. Właśnie słowo o Bogu, który leczy człowieka, podtrzymuje i po prostu przez te pozdrowienia, myślę, od nas wszystkich tutaj, życzę mu dobrych relacji tutaj też z całą rodziną Radia Maryja, radiem, telewizją, w to już jakby też wchodził, ale i w ogóle takiego dobrego wejścia w pracę w diecezji.
A na marginesie to jest ze szkolnej ławy kolega, prawda, księdza profesora?
Moje nie, księdza nie. Wojciecha Pikora, rektora z Pelplina, a mój kolega z rocznika seminaryjnego. Razem byliśmy w seminarium. Święceni już razem nie byliśmy, bo w dzień przed święceniami nas rozwieziono jakby po trzech diecezjach, ale jeszcze na rekolekcjach diakońskich byliśmy razem, potem oczywiście przez wszystkie lata kontakty utrzymywaliśmy. Spotykamy się przy różnych okazjach. Teraz to już w ogóle współpracujemy.
Rozwieziono, tak wrzuska.
Tak rozwieziono nas, tak po tej reformie w 92 roku. Kazano nam się zdeklarować. Ksiądz Wiesław, biskup Bieska pochodził z diecezji polplińskiej, więc tam pozostał, a ja pochodziłem tu z Golubia, jak dziś też zaznaczyłem, toruńska diecezja, więc trafiłem tu. Ale kontakt ten żywy, piękny, taki seminaryjny jeszcze do dzisiaj trwa.
Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu profesorowi.
Ja też dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie i życzę przede wszystkim owocnego już nadchodzącego, tej pięknej niedzieli, która przed nami, i owocnego czasu Wielkiego Postu.
Dziękujemy za telefony od państwa, które tworzyły naszą audycję. Gorąco pozdrawiamy księdza profesora.